Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
W stolicy Belgii doszło we wtorek do zamachów terrorystycznych, które przeprowadzili bojownicy samozwańczego państwa islamskiego. Dwie eksplozje nastąpiły na lotnisku Zaventem oraz jedna na stacji metra w pobliżu instytucji unijnych.
Zginęły co najmniej 34 osoby, a ponad 200 zostało rannych. Wśród poszkodowanych są trzej Polacy, którzy przebywają w szpitalach. Dwaj z nich to funkcjonariusze służby celnej.
W Brukseli wprowadzono najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego. Belgijska policja przeszukuje domy i poszukuje osób, które mogły być powiązane z zamachami.
Polskie władze zapewniają, że jesteśmy bezpieczni. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z szefami służb. W wywiadzie dla Radia Maryja i telewizji Trwam podkreślił, że nic nie wskazuje, aby w Polsce w tej chwili było zagrożenie terrorystyczne.
Dzisiaj nie ma żadnych powodów do tego, aby podwyższać stopień zagrożenia terrorystycznego w Polsce, bo nie ma żadnych informacji takich wśród tych, które służby otrzymują, a otrzymują bardzo kompleksową informację, które by choćby sugerowały to, że należy to zrobić, niezależnie od wszystkiego, biorąc pod uwagę to, co się stało w Brukseli. Poprosiłem zdecydowanie, tak samo wiem, że pani premier również, o to, aby tą szczególną czujność w tej sytuacji wykazać i także o bieżącą informację na temat wszystkiego tego, co uda się w tych sprawach ustalić. Myślę w sprawach tych zamachów terrorystycznych w Brukseli, tak żeby ta informacja także i dla mnie była możliwie najpełniejsza.
Przed południem z udziałem premier Beaty Szydło odbyło się posiedzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Dzisiaj zebraliśmy się w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, żeby ocenić sytuację i podjąć decyzję co do bezpieczeństwa naszego państwa. Mogę zapewnić polskich obywateli, że są bezpieczni. Wszystkie służby działają, wszystkie służby są w pogotowiu, będą wzmożone kontrole tam, gdzie powinno się to odbywać, w miejscach komunikacji, na dworcach, na lotniskach. Po to, żebyście państwo czuli się bezpieczniej. Ale w tej chwili Polska jest państwem bezpiecznym. Nie ma podstaw do tego, żeby wprowadzać podwyższony stopień bezpieczeństwa. Mimo to wszystkie służby od rana bardzo intensywnie pracują, działają, monitorujemy sytuację.
Politolog profesor Andrzej Gil ocenia, że seria zamachów w Brukseli potwierdza tezę, że Europa dąży ku zbiorowemu samobójstwu.
Dlatego, że ostatnie lata przynoszą natężenie. Przypominamy sobie te tragiczne wydarzenia w Madrycie, później Londyn, niedawno Paryż, dzisiaj Bruksela. Rodzi się proste pytanie, kiedy Europa się obudzi, kiedy wreszcie dojdziemy do wniosku, że ktoś wydał nam wojnę, że nas zabija, że nas chce zniszczyć, unicestwić, a my tkwimy w bierności. To jest niestety dowód na to, że Europa od wielu już lat idzie drogą, której kresem jest kres kontynentu, kres nas wszystkich. Może są to dramatyczne słowa, może ktoś powie, że przesadzam, ale akurat mieszkańcy Brukseli, ci, którzy byli na lotnisku i w metrze, mają zapewne inne zdanie.
Ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Wojciech Gizicki podkreślił, że zamachy w Brukseli powinny wzmóc czujność polskich władz przed Światowymi Dniami Młodzieży i szczytem NATO w Warszawie.
Front walki z terroryzmem przybliża się bardziej do Polski. Mamy kolejny przykład coraz bliższego oddziaływania terrorystów niedaleko Polski. Jeśli sytuacja wydarzyła się w Brukseli, w centrum Unii Europejskiej, to zdajmy sobie sprawę, że już nie ma większych oporów wśród terrorystów, żeby uderzyć gdziekolwiek. Polska będzie niedługo przeżywała dwa wielkie wydarzenia. Przede wszystkim szczyt natowski w Warszawie, a znacznie trudniejszym do ogarnięcia będzie Światowy Dzień Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. I to pokazuje wyzwania, przed jakimi stoimy. Polskie służby specjalne, politycy w Polsce muszą wreszcie zdać sobie sprawę, że czas skończyć wzajemne walki, które są jałowe i bezpodstawne właściwie, a trzeba zacząć kumulować swoje wysiłki na rzecz realnego zagrożenia, jakim jest terroryzm.
Zamachy w Brukseli potępili światowi przywódcy i przedstawiciele kościołów. Ojciec Święty Franciszek wystosował telegram do arcybiskupa stolicy Belgii. Papież potępił zamachy, nazywając je ślepą przemocą.
Amerykański prezydent Barack Obama obiecał, że Stany Zjednoczone zrobią co w ich mocy, by pomóc przyjaciołom w Belgii w schwytaniu sprawców i pociągnięciu ich do odpowiedzialności. Musimy być solidarni w walce z terroryzmem, niezależnie od narodowości i wiary, powiedział Obama w Hawanie, gdzie obecnie przebywa.
Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do prokuratury generalnej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego szefa resortu Borysa Budkę z Platformy Obywatelskiej. O sprawie napisał jeden z dzienników.
Prokuratura miałaby sprawdzić, czy Budka przed zakończeniem sprawowania urzędu nie dopełnił obowiązków służbowych i działał na szkodę państwa.
Chodzi o decyzję o podwyżce opłat za usługi adwokatów i radców prawnych, o wzrost wynagrodzenia za prowadzenie spraw z wyboru i z urzędu.
Według gazety Borys Budka jest oskarżany o celowe zaniechania podczas powstawania rozporządzeń. Akty prawne miały być podpisywane bez odpowiednich uzgodnień w ministerstwie. Zmiany stawek nie zostały uwzględnione w systemie teleinformatycznym.
Sprawa jest dla byłego ministra Budki kompromitująca i powinien zrzec się mandatu poselskiego, mówi Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości.
3 dni przed wyborami minister sprawiedliwości podpisano rozporządzenie, którym podnoszono stawki radcowskie. Średnio 50% na różnych poziomach. Oczywiście koszty tego ponosi zwykły obywatel. Może nie byłoby w tym jeszcze nic złego, gdyby nie fakt, że akurat pan minister Budka jest radcą prawnym i działał w pewnym sensie we własnym interesie, no bo już było wiadomo, że Platforma traci władzę, on nie był pewny, czy zdobędzie mandat poselski. W związku z tym jakby na tych podwyżkach w sposób oczywisty, jeżeli nie zostałby posłem, zyskałby też on jako radca prawny. No jakby najgorsze w tym wszystkim jest to, że pominięto wszelkie procedury związane z podniesieniem takich stawek, ponieważ ministerstwo ma obowiązek przeprowadzić konsultacje, policzyć skutki finansowe, a nie policzono dobrze tych skutków finansowych, ponadto nie tak się śpieszono, żeby te stawki podnieść, że nie przygotowano dobrze systemu informatycznego.
Zmiany, jak napisała gazeta, powołując się na treść zawiadomienia, zostały wprowadzone bez analizy skutków finansowych.
A były minister Borys Budka, odnosząc się do sprawy, ocenił, że jest to zemsta polityczna.
Ministerstwo Rozwoju przygotowuje założenia do projektu Konstytucji Biznesu. Ma ona regulować zasady prowadzenia biznesu w Polsce.
Wicepremier Mateusz Morawiecki powołał w tej sprawie ekspercki zespół. Tworzą go przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, eksperci prawa gospodarczego, przedstawiciele nauki prawa, a także praktycy, prawnicy z bogatym doświadczeniem zawodowym.
Koordynatorem pracy eksperckiego zespołu jest wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj. Resort rozwoju zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia gwarancji wolności i praw przedsiębiorców oraz uspójnienie prawa gospodarczego.
Niezbędna jest szczegółowa analiza obowiązujących przepisów, podkreśla poseł Wojciech Zubowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.
Powinniśmy tutaj zastanowić się i przyjrzeć tym przepisom prawa, które w tym momencie decydują i regulują kwestie prowadzenia działalności gospodarczej. Wydaje mi się, że kwestią czasu jest sporządzenie swego rodzaju audytu czy przegląd obowiązujących przepisów i zastanowienie się, które z nich mogłyby zostać zmienione tak, by to ułatwienie działalności gospodarczej prowadzić. Wydaje mi się, że tutaj swoje propozycje też mogą zgłaszać przedsiębiorcy, to znaczy czy do tego zespołu, czy też na przykład do Komisji Gospodarki. My w te głosy na pewno będziemy się uważnie też wsłuchiwać.
Ministerstwo zapowiedziało, że w trakcie prac nad Konstytucją Biznesu odbędą się konsultacje społeczne z udziałem organizacji przedsiębiorców.
We wtorek odbyła się kolejna runda rozmów związkowców z kompanii węglowej z zarządem spółki. Wciąż nie ma porozumienia, ale obie strony zadeklarowały chęć dalszych rozmów, które będą kontynuowane pod koniec marca.
Związki nie godzą się na cięcia płac. Z tego powodu w zakładzie od kilku tygodni trwa spór zbiorowy pracowników z zarządem.
Bogusław Hutek, przewodniczący Solidarności w kompanii węglowej, poinformował o powołaniu zespołu, który zajmie się analizą funduszy pod kątem wynagrodzeń oraz ich zaangażowania na poszczególnych kopalniach.
No chcemy poznać, żeby każdy dobitnie poznał, jak wygląda kopalnia, jak to wygląda z funduszem wynagrodzeń. No i będziemy to sobie analizować i pewne, powiedzmy, analizy tego zespołu posłużą do dalszych rozmów. Na razie chcemy przeanalizować, jak to wygląda, wie pan, bo była firma, która analizowała nam to, natomiast my chcemy, jakby powiedzieć, namacalnie poznać, jak to wygląda i z wszystkimi składnikami wynagrodzeń na poszczególnych kopalniach, bo my mamy tylko kompanię pokazaną, a jak to wygląda zaangażowanie na poszczególnych kopalniach, no i potem ewentualnie będą dalej się toczyły rozmowy w tematach wynagrodzeń w kompanii węglowej.
Związkowcy poinformowali również, że w piątek poznamy nazwiska osób, które zasiądą w zespole. Kompania węglowa to największa górnicza firma zatrudniająca ponad 34 tysiące osób i produkująca około 28 milionów ton węgla rocznie.
Zgodnie z planem naprawczym, najdalej do połowy roku aktywa kompanii węglowej mają trafić do Polskiej Grupy Górniczej, do której inwestorzy mają wnieść 2 miliardy 200 milionów złotych.
Branża farm wiatrowych domaga się zmian zapisów tzw. ustawy odległościowej.
Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, jak dowiedział się jeden z dzienników, złoży na ręce ministra energii i w komisji sejmowej propozycję modyfikacji założeń do projektu.
Chodzi m.in. o kwestię minimalnej odległości farm od zabudowań. Branża postuluje wprowadzenie okresu przejściowego, tak by do końca roku inwestycje były realizowane z uwzględnieniem kryterium hałasu.
Potem przepis o odległości równej co najmniej 10-krotnej wysokości turbiny miałby działać przy nieuwzględnieniu inwestycji w planach zagospodarowania przestrzennego.
Prace nad projektem trwają. Już wiele ważnych uwag zostało uwzględnionych, mówi poseł Bogdan Rzońca, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury.
W tej chwili jesteśmy po etapie prac w podkomisji. Będzie przyjmowane sprawozdanie na posiedzeniu komisji po świętach. Sądzę, że wzięliśmy pod uwagę różne głosy i będziemy brać dalej pod uwagę i tłumaczyć te okoliczności, dlaczego proponujemy taką, a nie inną odległość. Między innymi posiłkujemy się tu ostatnim raportem Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, który wprost napisał, że elektrownie wiatrowe należy sytuować w odległości 2 kilometrów od zabudowań. To są, że tak powiem, informacje nie polityczne, ani nie płynąc od posłów, ani od jakichś partii politycznych, tylko od niezależnego Instytutu Zdrowia. Myślę, że trzeba to wziąć pod uwagę.
Stowarzyszenie chce także złagodzenia przepisów w sprawie obciążeń działających farm. Według branży, jeśli przepisy wejdą w obecnym kształcie, dojdzie do serii bankructw nie tylko prywatnych inwestorów, ale również spółek Skarbu Państwa.
Niewykluczone, że zagraniczni inwestorzy przygotują pozwy, jeśli w projekcie nie zostaną uwzględnione postulaty branży.
W Krakowie działa pierwsza w Polsce poradnia bioetyczna. Placówka służy poradą i pomocą w rozwiązywaniu trudnych dylematów moralnych związanych z początkiem, trwaniem lub końcem życia ludzkiego.
Poradnię bioetyczną współtworzą Międzywydziałowy Instytut Bioetyki przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Fundacja Jeden z Nas.
Placówkę w ubiegłą sobotę poświęcił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Poradnia ma charakter punktu doradczego i informacyjnego z zakresu zagadnień bioetycznych, mówi Justyna Gajos, koordynator instytucji.
Mogą to być pytania o in vitro, sposób leczenia niepłodności. To są pytania pojawiające się przy niepomyślnej diagnozie prenatalnej, ale także z końcem życia, na przykład wokół cierpienia, opieki nad pacjentem w stanach terminalnych. Z naszych porad może skorzystać każdy. Poradnia mieści się przy ulicy Bernardyńskiej 3 w Krakowie, przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Pomysł stworzenia poradni jest tak naprawdę odpowiedzią na to, co obserwujemy i z czym się na co dzień spotykamy. Dużo osób właśnie pyta o te rzeczy i szuka osób, które będą w stanie odpowiedzieć na te pytania. To, co przedstawiłam, to są jakieś ogólne działy bioetyki, natomiast każda historia, pytanie to jest osobisty przypadek, to będziemy tutaj udzielać wsparcia i odpowiedzi.
Informacji w oparciu o naukę Kościoła katolickiego oraz zasady personalizmu chrześcijańskiego udziela wykwalifikowany zespół bioetyków.
Wśród nich znajdują się m.in. lekarze, pracownicy służby zdrowia, prawnicy, teolodzy i filozofowie.
Szczegółowe informacje na temat poradni można znaleźć na stronie www.poradniabioetyczna.pl.
Rosyjski sąd skazał Nadię Sawczenko na 22 lata łagru.
Kolegium sędziów uznało ją za winną zabójstwa 2 dziennikarzy rosyjskiej telewizji Rosja i nielegalne przekroczenie granicy.
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zaproponował Rosji wymianę lotniczki Nadii Sawczenko na 2 rosyjskich wojskowych zatrzymanych na Ukrainie.
Bartosz Marcinkowski, redaktor dwumiesięcznika New Eastern Europe, podkreśla, że był to proces na zamówienie polityczne Kremla.
Będzie to też takie narzędzie, jej areszt w ręku Kremla, który może okazać się ścieżną mieczą, bo z jednej strony część państw zachodnich już naciska na to, żeby objąć Rosję nowymi sankcjami ze względu właśnie na proces Nadii Sawczenko, a z drugiej strony jej areszt i osadzenie w rosyjskim więzieniu może przydać się Rosji do na przykład wymiany więźniów czy do różnych negocjacji z Zachodem, również w sprawie złagodzenia sankcji.
Wyrok uprawomocni się za 10 dni, jeśli nie zostanie złożona apelacja. Pełnomocnicy Sawczenko zapowiadali, że ich klientka nie zamierza się odwoływać od wyroku.
Sawczenko mówiła w trakcie procesu, że nie uznaje jurysdykcji rosyjskiego sądu. Sprawa ukraińskiej lotniczki od dawna jest przedmiotem apeli zachodnich rządów i organizacji międzynarodowych do władz Rosji.
Rosja teoretycznie wycofuje sprzęt z Syrii. Armia wywozi broń ze strefy walk, ale na jej miejsce trafia inna, poinformował jeden z dzienników.
Wynika to z analizy zdjęć satelitarnych, które dokonał amerykański ośrodek analityczny Stratfor.
Według ekspertów z Syrii do Rosji wróciła ponad 1/4 samolotów biorących udział w walkach. Na ich miejsce poleciały za to helikoptery bojowe.
Co więcej, w rosyjskiej bazie morskiej w Tartusie miała się pojawić znaczna liczba ciężarówek wojskowych, najwyraźniej wywożących sprzęt.
Rosja nie wycofa się szybko z Syrii. Konflikt wchodzi raczej w fazę długotrwałych walk, mówi poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
To pokazuje pozorne działanie Rosji i Władimira Putina. W pierwszej kolejności uspokojenie świata zachodu, że Rosja wycofuje sprzęt, wycofuje swoje uzbrojenie, a mimo wszystko Rosjanie wciąż są w Syrii obecni. Pewnie pozostaną tam długie miesiące, oby nie lata. To pokazuje, że ta wymiana sprzętu, która towarzyszy obecności Rosjan w tym terenie, na tym obszarze, to nie jest wycofanie, tylko jeszcze raz powtórzę, zmiana. Tak więc należy przypuszczać, że Rosjanie przygotowują się może nie na eskalację konfliktu, ale na dalszy toczący się gdzieś wewnętrznie konflikt.
Prezydent Władimir Putin zapowiedział 14 marca wycofanie rosyjskich sił z Syrii, które od września ubiegłego roku brały tam udział w walkach.
Większość z nich stanowiło lotnictwo, dzięki któremu siły rządowe zaczęły zwyciężać w walkach, przede wszystkim z oddziałami demokratycznej opozycji.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.